Wydawcą podcastu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry, witam Państwa Mariusz Gradowski. Zapraszam na rozmowę o muzyce zawartej na płycie zatytułowanej Leta Mundus, która została wydana przez Anaklasis. Naszymi gośćmi w wirtualnym studiu są dzisiaj Agnieszka Budzińska-Bennett, śpiewaczka, pianistka, muzykolożka, osoba związana z Ośrodkiem Muzyki Dawnej w Bazylei, założycielka śpiewającego na płycie Międzynarodowego Zespołu Muzyki Średniowiecznej Peregrina. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, Mariuszu.
Adam Bałdych, skrzypek, kompozytor. Od czasu debiutanckiej płyty Imaginary Room podążający własną drogą muzyki improwizowanej, czasem bliższej jazzu, czasem operującej w zupełnie innych rejonach. Dzień dobry, Adamie.
Dzień dobry, witam, cześć.
Oraz Michał Górczyński, klarnecista basowy, kontrabasowy, kompozytor, twórca kluczowy dla polskiej muzyki improwizowanej, grający z równą swobodą muzykę Witolda Szalonka, Rafaela Rogińskiego, Mikołaja Trzaski czy Marcina Maseckiego. Cześć, Michale.
Tak.
Słuchajcie, zacznijmy może od krótkiego wprowadzenia w projekt KRAS-52. To jest część działań Instytutu Adama Mickiewicza wokół rękopisu KRAS-52 właśnie. Na projekt ten składa się m.in. nowa, krytyczna edycja rękopisu z dwujęzycznymi esejami. To także kompletne nagranie zanotowanego w nim repertuaru, cykl koncertów, a także wykłady i warsztaty. No i podczas prac nad nową edycją pojawił się pomysł, aby zawartą w rękopisie muzykę pokazać w jeszcze innym świetle, nie tylko w nagraniach wiernych zapisom, ale także w nowych kompozycjach, reinterpretacjach, inspiracjach. No i efektem tego jest płyta, o której dzisiaj będziemy mówić, płyta Leta Mundus. Czy dobrze wiem, Adamie, że to był twój pomysł, aby tak tę płytę nazwać?
Tak, ponieważ to jest jeden z tytułów utworów, który nagraliśmy, a jednocześnie tytuł z przesłaniem, który chcielibyśmy nieść dla naszych słuchaczy w czasach, w których żyjemy.
A dokładnie Leta Mundus, ja łacinę miałem w szkole średniej, nie bardzo pamiętam. Agnieszko, ty jesteś z nią za pan brat.
Bywa lepiej czy gorzej. Leta Mundus weźmiemy tutaj jako o wesoły świecie. O radosny świecie, może ładniej by było.
O wesoły, o radosny świecie.
To dzisiaj, jest... Nie wiem, czy dzisiejszy świat jest taki wesoły i radosny, ale powiedzmy, że jeśli sięgamy po muzykę historyczną i próbujemy ją na nowo zinterpretować, to również chcieliśmy zaczerpnąć coś z tamtych czasów, coś, co bije z tej muzyki i właśnie w tej muzyce zawrzeć. I może to jest nasza recepta na to, czego dziś nam brakuje.
Michale, a jaki jest twój klucz do interpretacji tego tytułu?
Naprawdę generujemy jako muzycy naprawdę bardzo dużo energii, więc ta radość i niesienie tego światu jest naprawdę bardzo, bardzo trafnym, wydaje mi się, tytułem. To bardzo dobrze koresponduje z tym, co zrobiliśmy w tym materiale.
Jak rozumiem, to Daniel Cichy, dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, był osobą, która wpadła na ten pomysł i to był spiritus movens z całego projektu nagrania płyty Leta Mundus. No a później trzeba to było wcielić w życie. Na początek, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, potrzebna była selekcja materiału zawartego w krasie, no i także uzupełnienie tej muzyki o jakieś inne elementy. Agnieszko, to była twoja działka.
Tak, ponieważ jak już wspomniałeś, jestem tutaj autorką książki wspólnie z Markiem Lewonem i kierownikiem artystycznym całego historycznego nagrania oraz kierowniczką artystyczną wszystkich koncertów, autorką programów, bo tych programów jest kilka, a trzy płyty to też nie mało. Mamy tyle do czynienia z ogromną liczbą utworów. Ich jest w rękopisie samym niby 39, natomiast w różnych interpretacjach i też w wersjach instrumentalnych zrobiło się nagle na tej płycie około 60. Ale właśnie Daniel Cichy wpadł na taki pomysł, aby jeszcze dodać do tego całego projektu takiego satelitę trochę z innej bajki, z innej mojej bajki akurat, do której wkroczyłam z pewnymi obawami, ponieważ no właśnie nie był to jakby mój teren, natomiast wyszłam z projektu bardzo zadowolona, o tym może za chwilę, ale rzeczywiście trzeba było dobrać repertuar. KRAS 52 nie jest rękopisem, który, znaczy też utwory z niego nie są utworami, które ja mogę wykonywać ze swoim ansamblem, ponieważ ansambl Peregrina to są głosy wyłącznie żeńskie, czyli głosy równe. KRAS 52 to już jest muzyka pisana na trzy głosy, które nie są równe. To jakby wychodzi poza nasze możliwości ambitusu, więc na historycznym krasie mamy głosy mieszane, żeńskie i męskie. Kilka utworów dało się jakby zrobić, natomiast musiałam ten program dopowiedzieć, zaokrąglić, utworami, które byłyby dla Peregriny do zrobienia. Stąd też inne utwory z Krakowa. Starałam się oczywiście zachować tutaj nasz obszar geograficzny, nawet na taką bardzo dokładną skalę. Utwory, które też są XV-wieczne, czyli to jest generalnie muzyka, która była grana i słyszana w Krakowie XV wieku. W tym sensie jest to program okrągły. Ale Peregrina też posiada tę możliwość, że dwie z nas, Grace Newcomb i ja, grają na harfach gotyckich, w związku z czym też kilka utworów, które były dla nas nie do zaśpiewania, mogłyśmy tutaj zaproponować jako materiał już potem wyjściowy do aranżacji Adama.
I powstał w ten sposób wybór utworów, które trafiły w ręce Adama Bałdycha. Adamie, jakie było twoje podejście do tych utworów? Jakie były twoje założenia? Tutaj są różne słowa, które mogą przyjść na myśl. Opracowanie, aranżacja, ale to właściwie bardzo często jest rekompozycja, czy wręcz kompozycja na podstawie tych wyjściowych materiałów. Ciekaw jestem twoich założeń jako twórcy tego nowego odczytania muzyki z rękopisu KRAS 52 i z rękopisów pokrewnych.
Ja w ogóle bardzo gustuję w materiale z tego okresu i uważam, że jest w muzyce dawnej coś naprawdę niezwykłego, plastycznego, pięknego, coś, co zawsze współbrzmiało ze mną, z moją osobowością, z moją wrażliwością. Więc kiedy ten materiał otrzymałem, kiedy Agnieszka skompletowała utwory, które nadawałyby się do tego, aby je przetworzyć, to pierwsze, co zrobiłem, to zacząłem słuchać tej muzyki w oryginale, po prostu, żeby złapać natchnienie tego, jak ta muzyka brzmi, śpiewana, wykonywana w taki sposób, powiedzmy, oryginalny. I zawsze, kiedy słucham jakiejś muzyki, to przeżywam ją i naturalnym dla mnie procesem jest to, że mam ochotę wejść w interakcję z tą muzyką, po prostu grać ją. Ponieważ żyję w dzisiejszych czasach, współczesnych czasach, operuję możliwościami sonorystycznymi, technicznymi, których nie było w XV wieku, to mogę nadać kontekstu czegoś, czego wtedy twórcy nie mieli w swoim zasięgu, jednocześnie korzystając z piękna tamtej muzyki, którego może nie doświadczamy dziś, więc to jest trochę tak, muzyka improwizowana daje szansę, żeby spotkać się z tym twórcą, z tym pięknem, tak jakby to się działo tu i teraz, tak więc tworząc Krasa, jak gdyby poczułem, jakby ta muzyka się stwarzała teraz, jednocześnie w przeszłości, jednocześnie w teraźniejszości, jednocześnie w przyszłości, ponieważ tworzyłem muzykę, która za chwilę będzie poddana improwizacji, za chwilę będzie poddana naszym emocjom, procesowi twórczemu, czyli znowu zostanie jeszcze raz przetworzona. Więc to jest coś, co jest w nieskończony sposób procesem. To nie jest nic skończonego. To nie jest nic, co można zapisać i powiedzieć, to jest laeta mundus. Nie, to jest coś, co czerpie z każdego momentu i ze wszystkich tych osobowości. Więc no, moim zdaniem jakby taki aspekt, który ja w muzyce improwizowanej kocham. Więc jedną z dróg było po prostu przetwarzanie tego, rekompozycja, próbowanie improwizacji z materiałem, albo wręcz komponowanie nowych utworów na bazie motywów. Ale też ważnym procesem było spotkanie z Peregriną w Bazylei, kiedy wzięliśmy na warsztat nuty i zaczęliśmy je grać. I nagle słuchając tego, w jaki sposób dziewczyny śpiewają, albo nawet słuchając swoich pomyłek, nie wiem, dziewczyn, jakiegoś frazowania, jakichś pomysłów, po prostu byłem w ciągłym takim procesie i po prostu dyskutowaliśmy na temat tego, co można zrobić na bieżąco, więc to było takie komponowanie w instant, tu i teraz. I myślę, że wszystkie te trzy drogi i później jak gdyby spotkanie jeszcze z Michałem i spotkanie na końcu w studio dało ostateczny efekt, więc do samego końca byliśmy twórczy, do samego końca nie mieliśmy pewności, co, jak powinno być zagrane, jak powinno być wykonane i dalej nie mam pewności, czy to jest dobry obraz tej muzyki, którą chcieliśmy stworzyć, bo ona będzie ewoluowała, ale to jest jedyny właściwy na ten moment, w którym byliśmy i myślę, że oddawał po prostu klimat tej chwili, tego miejsca i tego naszego spotkania.
Poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, która uderzyła mnie jako słuchacza. Granica między kompozycją a improwizacją. Cały czas się zastanawiałem, gdzie ona przebiega, jak to jest pomyślane. Ale to może jeszcze za chwilkę do tego wrócimy, ponieważ chciałbym zapytać Michała Górczyńskiego o moment, w którym dołączył do całego projektu, bo jak rozumiem, byłeś przewidziany od samego początku, ale dołączyłeś nieco później.
Tak mi w każdym razie Daniel Cichy powiedział, że było to jego marzenie, żeby właśnie w tym projekcie pojawił się jakiś basowy, niski instrument. Z Danielem znamy się praktycznie od 2006 roku, kiedy to poznał mnie na kursach muzyki współczesnej w Darmstadt. Poznaliśmy się tam wtedy, zobaczył, jakie mam brzmieniowe, sonorystyczne możliwości na swoim instrumencie. Jeszcze wtedy klarnetu kontrabasowego nie miałem, ale miałem okazję wykonywać tam muzykę współczesną i wydaje mi się, że to była bardzo dobra intuicja, żeby zestawić ze sobą właśnie te różne języki z jednej strony, z tym językiem, którym operuje Peregrina, z drugiej strony z kompozycjami Adama, więc w tej bazy tego mojego klarnetu kontrabasowego wydaje mi się było bardzo dobrą intuicją, tym bardziej, że właściwie często funkcja tego mojego instrumentu klarnetu kontrabasowego jest taka wypełniająca w ogóle przestrzeń, odpowiadająca za bas, tym bardziej, że mam specyficznie dosyć nagłośniony ten instrument. Mam taki tam piezo, mikrofon ciśnieniowy, który powoduje, że rzeczywiście dźwięk tego instrumentu jest bardzo dobrze zbierany i na głośnikach subbasowych rzeczywiście powoduje to wypełnienie brzmieniem basowym całej przestrzeni. Także mam nadzieję, że też do tego materiału dodałem kilka pomysłów sonorystycznych z powietrzem, graniem takich różnych beatboxowych też rzeczy, które proponował Adam w takich momentach bardziej rytmizujących. Także wydaje mi się, że mam taką nadzieję, że to dopełnia gdzieś całość tego pomysłu, całość tej idei i mam nadzieję, że to jest w porządku, użycie takiego instrumentu.
Ja powiem
dużo Michał zmienił, bo to jest tak, że każde spotkanie z nową osobą. Nawet Peregrina też występowała na próbach w różnym składzie i przyznam szczerze, że każda osoba, która wchodziła do tego zespołu, za chwilę odchodziła, potem Michał doszedł, coś zmieniała, więc to jest jak taki dialog z osobami, każdy dokłada swoją narrację i dopiero na końcu tworzy to pełnię, ale rzeczywiście, kiedy Michał jeszcze do nas doszedł, to po prostu postawił taki piękny punkt na środku, który spoił ten dialog między mną a Peregriną, a jednocześnie też improwizował, więc... No tutaj no to spotkanie jest naprawdę niezwykłe.
Agnieszko, a ty pamiętasz, jak pierwszy raz usłyszałaś dźwięk klarnetu kontrabasowego na próbie? Co wtedy poczułaś?
No nie jest mi to oczywiście instrument obcy, ale w takim wykonaniu właśnie Michała, no rzeczywiście tak jak to opisał, piękny, skupiony dźwięk, który zarazem wypełnia, a zarazem można się do niego jakby konkretnie odnieść. Bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ rzeczywiście projekt, powiem, bez Michała, byłby trudny, jesteśmy wszyscy w dosyć wysokich rejestrach, prawda? I Adam, i nasze głosy żeńskie, a tutaj nagle dochodzi instrument no, o ogromnym charakterze, który otwiera całe spektrum też alikwotów od dołu, także to bardzo nam pomagało, to spajało to wszystko, poza tym jeszcze funkcja, bardzo jaskrawa funkcja, taka perkusyjno-rytmiczna Michała, no to był cały swing, cały beat, który bardzo, bardzo nam pomógł, ożywił też to bardzo.
Natomiast ja pamiętam, co Agnieszka powiedziała, zanim Michał przyjechał, bo była przekonana, że to jest niemożliwe, że w tej muzyce klarnet kontrabasowy mógł zafunkcjonować, bo takiego instrumentu w tej muzyce nie ma. Tak więc wszystko to, czego tam nie było i co nie mogło się skleić tą muzyką, Daniel Cichy zaproponował na stole. I okazało się, że można do tego garnka wsadzić rzeczy, które wydają się być niemożliwe do połączenia i tam jakieś fascynujące współbrzmienia się tworzą, tak więc to było duże ryzyko, ale opłacało się.
Okazało się, że Daniel miał naprawdę ogromną intuicję i też ze względu na no, chemię jednak między nami, bo jesteśmy grupą osób, które się właściwie wcześniej nie znały i bardzo krótko się znały przed wkroczeniem do studia, a jest to jednak moment bardzo, nie chcę powiedzieć trudny, ale znaczący, ponieważ mamy mało czasu, musimy coś wyprodukować, powiem tak brzydko, a to się okazało, że wyszły rzeczy bardzo piękne i bardzo składne. Ja bym jeszcze może dodała to, co Adam powiedział o swoim procesie kompozycji. Wiele rzeczy, które były nowe, czy nowe dla nas, czy nowe dla całej materii historycznej, z drugiej strony pojawiły się tam rzeczy, które nie są tej muzyce XV-wiecznej niewłaściwe. Chciałabym wspomnieć, iż w XV wieku istnieje coś takiego jak intaolacje, czyli instrumentalne wersje utworów wokalnych. Istnieje coś takiego jak dyminucje, czyli bardzo ozdobne granie jednego z głosów. I mieliśmy takie utwory jak najbardziej, gdzie gramy dosyć szczerą strukturę XV-wiecznego utworu, a Adam w funkcji głosu cantus w dyminucjach właśnie nam takie dyminucje, tylko że współczesne proponuje, czyli jakby strukturalnie myśląc, to też nie były zabiegi ahistoryczne i to jest też bardzo ciekawe. Tylko, że w nowym świecie brzmieniowym, barwowym, ale no właśnie, historyczne, niehistoryczne, bardzo to było ciekawe z mojej perspektywy.
Ja jeszcze mam takie doświadczenia, że ten instrument był już jak gdyby wykorzystywany w kontakcie z muzyką dawną, dlatego że z Triem Bastarda graliśmy już kiedyś muzykę Piotra z Grudziądza. To była nasza pierwsza płyta, dlatego może też Danielowi mogło się gdzieś tam jakoś, mogło to być dla niego inspiracją, mógł usłyszeć, w jaki sposób ten instrument z tą muzyką dawną koresponduje. Tam też są nasze autorskie opracowania właśnie tej muzyki. No to chciałem tylko tak powiedzieć, Agnieszka, zaczęła mówić o tym podejściu historycznym. I...
Fajnie, fajnie Michał, że powiedziałeś, dzięki.
Proszę.
Ja do tego Bastardy chciałem przejść troszkę później, ponieważ zastanawiałem się, czy to była pomoc, czy przeszkoda, że Michale miałeś takie doświadczenia z Bastardą, bo to oczywiście mogło być tak, że Letamonus będzie za blisko Bastardy, ale tak się nie stało, bo to jest jednak muzyka, która brzmi inaczej. Ale to może jeszcze o tym za chwilkę, bo teraz chciałbym skupić się na wątku improwizacji. Kiedy przeciętny słuchacz muzyki klasycznej albo muzyki popularnej, czy właśnie jazzowej także słyszy słowo improwizacja, to gdzieś przychodzą tutaj na myśl, no nie wiem, popisy Charlie'ego Parkera, Milesa Davisa i tego, co się z improwizacją jazzową kojarzy najbardziej. Domyślam się, że płyta Letamundus gdzieś przez ten pryzmat improwizacji jazzowej może być postrzegana, ale wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że muzyka jazzowa jest bardzo szerokim zjawiskiem, że jest coś takiego jak jazz europejski, że są całe wspaniałe tradycje wytwórni ECM czy wytwórni ACT, która pokazuje, jak inny może być współczesny jazz i nie musi być to muzyka odwołująca się do bluesa, do Blue Notes i tak dalej, że wciąż Letamundus idzie jeszcze dalej. I tutaj wcześniejsze doświadczenia Adama z graniem kompozycji Hildegardy z Bingen, to na pewno jest jakiś drogowskaz, ale tutaj to wszystko idzie jeszcze dalej, bo mam wrażenie, że tę improwizację należałoby może rozumieć jako, no nie wiem, nie potrafię tego lepiej nazwać, jak improwizację organiczną. Co ja przez to rozumiem? Że jest to improwizacja, która nie służy popisom solowym poszczególnych muzyków, a raczej służy temu, ażeby budować kompozycję. Tu właściwie z ducha to jest to, o czym Agnieszko wspominałaś, bo te diminucje w XV czy XVI wieku no nie miały na celu, no może trochę popisów, zawsze w tym było, ale że generalnie to miało służyć kompozycji. I tak rozumiem te wszystkie improwizowane partie, które tu się pojawiają. Adamie, czy to jest dobry trop myślenia?
Doskonały, bo rzeczywiście tutaj no improwizacja, ja już jestem trochę zmęczony taką improwizacją właśnie typową dla jazzu, która w taki przewidywalny sposób, nawet jeśli wynika z kompozycji, to się od niej odcina. Raczej chciałbym, żeby to był taki sam proces jak proces kompozytorski, tylko że w procesie kompozytorskim jesteśmy w stanie to zapisać, pewne rzeczy bardziej zaplanować, ale tutaj w tym duchu jak gdyby dzieje się to samo, czyli coś się rozpoczyna, przenika przez improwizację, dajemy sobie wtedy większą szansę na dialogowanie, ale tak naprawdę właśnie przez to, że Peregrina z jednej strony realizuje dość precyzyjnie zapis nutowy, a mimo wszystko za chwilę wchodzi w improwizację. Albo śpiewając do mikrofonów nagle odwraca się w kierunku sali koncertowej, żeby ambientem grać. Czyli to są zabiegi takie produkcyjne, ale też, które są formą improwizacji. Tak więc improwizacja nie musi być tylko tym tak zwanym właśnie jazzowym graniem solo, tylko my możemy wchodzić w dialog między sobą, możemy tworzyć z Michałem strukturę pod wokalami, improwizując. Ja po prostu chciałem tam, gdzie można czegoś nie zapisać, to tego nie zapisywać i dać szansę na to, żeby poniosła nas improwizacja, żeby poniosła nas nasza twórcza wrażliwość, bo i tak już musieliśmy zmierzyć się z czymś, co jest zapisane, a z kolei tam, gdzie można było wyrwać dziewczyny do improwizacji, do innej formy interpretacji, to też, żeby się to wydarzyło, więc no to było ciekawe. Bardzo pamiętam jedną taką monodię, którą dziewczyny śpiewały na próbie i ponieważ temat się trochę rozjechał, to wpadłem na pomysł, żeby właśnie zrobić taki freeze każdy z głosów i nagle stworzyła się polifonia, a później z tej polifonii, tej melodii, która była zapętlona, nagle zaczęliśmy odbiegać gdzieś dalej i stworzyła się już kompletnie inna harmonia. Już wtedy poszliśmy w improwizacji między sobą i to są jedne z piękniejszych momentów, których doświadczyłem, które właśnie w tak organiczny sposób wynikają z tego zapisanego tekstu, ale poprzez drobne zmiany interpretacji tworzą nagle harmonię, a później jeszcze poszerzają to gdzie indziej, więc czasem nie potrzeba wielkich zabiegów kompozytorskich, wystarczy trochę wyobraźni i tworzy się coś, co ciężko byłoby zapisać. To się musi wydarzyć, tu i teraz i co więcej, lepiej tego nie powtarzać, bo to ma swój największy urok wtedy, kiedy nas to niesie, kiedy ryzykujemy, nie wiemy, gdzie z tym podążyć i jak z tego wybrnąć, a to się już dzieje, nagrywa. Czasami lepiej tego nie powtarzać, po prostu pozwolić temu być tak, jak jest, bo to ma swoją największą siłę, kiedy wypływamy na głębie, kiedy nie wiemy, co się wydarzy, ale musimy wspólnie gdzieś z tym zabrnąć. Ale wspaniale jest wiedzieć i czuć, że z tymi artystami mogliśmy podjąć to ryzyko i to było fascynujące.
Utwór, o którym Adam teraz opowiadał, to był tytułowy Lata Mundus. Sekwencja ku czci świętego Stanisława i ten moment freeze, który żeśmy właściwie intuicyjnie jakoś znaleźli, też czasami przez pomyłkę, tak samo jak, nie wiem, kiedyś pieczenie chleba przez różne błędy powstało i mamy taki produkt po dziś dzień. Ten freeze pojawia się na wielu inwokacjach na imieniu świętego. Przekaz sam tego utworu, który jest oczywiście zupełnie inny niż XV-wieczny, ale zarazem jest tożsamy, a nawet może silniejszy, ponieważ imię świętego pojawia się właśnie w przestrzeni, która jest w zupełnie innej proporcji do fragmentów tekstu, które śpiewałyśmy przedtem, jakby ku jego czci. I to się robi taki jakiś out of space w ogóle feeling, który wyobrażam sobie, że osoba religijna może nawet też tak postrzegać, czy odczuwać, czyli w ogóle jakiś taki bezczasowość inwokacji do jakiegoś ulubionego świętego, czy nie wiem, patrona imienia, wszystko jedno, ale Adam też powiedział o jednej rzeczy a propos improwizacji, chciałabym tutaj dodać, mieliśmy też jeden utwór, którego efektem końcowym była właściwie jego postać XV-wieczna, trzygłosowy utwór i to była wersja instrumentalna, który zaczęliśmy kompletną dekonstrukcją. I to też była ciekawa improwizacja, ponieważ musieliśmy zdecydować, improwizując, akurat instrumentalnie jest to troszeczkę łatwiej niż wokalnie, czego nie gramy. I żeby z tego wynikały struktury, myślę, że ten utwór właśnie bardzo pięknie się narodził i doszedł właściwie do swojej wersji XV-wiecznej, natomiast sposób, w jaki to żeśmy osiągnęli, dekonstrukcją motywów, graliśmy po jednych dźwiękach, to się właśnie w bardzo piękny sposób rodziło, więc też taka improwizacja, która nie ma jakby na celu właśnie zszokować słuchacza i pokazać niesamowitą wirtuozerię, która też u panów jak najbardziej istnieje i można ją usłyszeć w innych utworach, to było dla mnie też ciekawe, że operujemy naprawdę mikro jednostkami, które zarazem też coś stworzą.
Jaki był tytuł tej kompozycji?
To była nasza ballada bez tekstu z Krasa i właśnie na końcu jakby pojawił się sam utwór w jego takiej oryginalnej, XV-wiecznej wersji na innych instrumentach, ale jakby doszliśmy do struktury, czyli też jakby pokazaliśmy niemalże jakiś taki fragmentaryczny proces kompozytorski w muzyce dawnej.
Michale, a ty pamiętasz jakiś utwór szczególnie, który, no nie wiem, to ja wiem, że to jest trudne pytanie, bo wszystkie utwory są ci bliskie, pracowałeś nad nimi, ale zawsze jestem ciekaw, czy jest taki jeden, który jakoś zapada w pamięć szczególnie.
Szczególnie zapadł mi w pamięć ten utwór, który jest wykorzystywany jako podkład do naszego wideo, które się ostatnio pojawiło. To jest ten najbardziej rytmiczny, wydaje mi się, utwór, gdzie rzeczywiście mamy okazję grać bardzo tak razem, kiedy ta energia rzeczywiście wspólnie przepływa, jest tam przepiękny temat.
Utwór Ave Verbum, ten, o którym mówię.
Właśnie, właśnie. I ten utwór najbardziej zapada mi tutaj rzeczywiście w pamięć.
Ciężko trochę operować tymi tytułami, trudne są.
W książeczce
to
są...
To jestem ja odpowiedzialna.
No, i ci, którzy je komponowali i kompilowali w Krasie i innych rękopisach, no mogli używać polskiego zamiast łaciny. No z czasem się nauczyli. Z czasem ta łacina została wyparta. Ale w książeczce, oprócz bardzo ciekawego eseju Jacka Hawryluka, który przybliża powstanie tej płyty, znajdą państwo, którzy słuchają naszego podcastu, i oryginalne tytuły, i tłumaczenia tychże tytułów. Natomiast nie znajdą państwo tego, o co ja zapytam za chwilę. Co dalej z tą muzyką, Adamie?
Ja bym bardzo chciał wprowadzić tę muzykę do sal koncertowych, do miejsc, gdzie zwykle improwizuję i uważam, że publiczność, która kocha muzykę improwizowaną, ale też chce odkryć coś w niej ciekawego, powinna usłyszeć ten projekt, więc na pewno będziemy się bardzo starać, żeby z tym materiałem koncertować, bo tak jak wspomniałem, on jest plastyczny, on jeszcze będzie sobie ewoluował i ma szansę naprawdę wybrzmieć w wielu ciekawych miejscach. A wierzę, że mógłby również wybrzmieć w miejscach takich nietypowych dla wykonawstwa muzyki z XV wieku, którą zwykle chyba Peregrina wykonuje w kościołach, w miejscach sakralnych. Wyciągamy tę muzykę też z takiego typowego, z takiej przestrzeni, bo ta przestrzeń ma duży wpływ na jej brzmienie, a przez to, że my nagrywaliśmy w sali koncertowej, Europejskiego Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego, który ma takie bardzo współczesne brzmienie. To już na dzień dobry to brzmienie jest bliższe. Nagle ta muzyka jest taka w zupełnie innej formie podana, inaczej, z inną akustyką, z inną bliskością. Mogliśmy operować tym brzmieniem w inny sposób, więc tak naprawdę my przetwarzamy tę muzykę na tysiąc różnych sposobów. Nawet w samej kwestii produkcji brzmienia i tego, jaka jest ilość pogłosu, jaki jest sposób nagrywania. Wydaje mi się, że to, co chciałbym, i ja tego używam, i Michał też, grając na swoim klarnecie, ale też to zastosowaliśmy przy ujęciu wokali, to trochę przybliżenie tych głosów, przybliżenie tego słuchacza do różnych detali, których zwykle nie słychać. A tutaj chcielibyśmy, żeby to było takie bliskie, tak jakby ktoś mógł być między nami w środku i trochę posłuchać tego, jak brzmią wszystkie te klapy od klarnetu, kiedy dziewczyny przekładają nuty, albo ja, uderzając pizzicato na skrzypcach, gdzieś szarpnę o pudło. To są smaki, to jest cała ta sonorystyka, którą ja uwielbiam w muzyce i nie chcemy tego chować, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy to uwydatnić.
I to na płycie świetnie słychać. Ona jest doskonale zrealizowana właśnie w tych wszystkich aspektach dookoła muzycznych, tak bym powiedział. Równie muzycznych, co same dźwięki zapisane. Stuki, oddechy, szmery, świsty. To jest fantastycznie zrealizowana płyta. Niestety zbliżamy się do końca. Tutaj moglibyśmy jeszcze rozmawiać godzinami, bo jest naprawdę wiele rzeczy do poruszenia, ale chciałbym na koniec zapytać, co byście odpowiedzieli tym wszystkim, którzy będą trochę marudzić, że muzyka dawna, to trzeba by ją może zachować taką, jaka ona jest. Po co ją zmieniać? Ona sama w sobie jest piękna. Chciałbym, żebyście pokazali, jak to można rozumieć. Agnieszko, od ciebie zacznę.
Ja bym była pierwszą osobą, która by marudziła, ale tym razem nie będę bynajmniej. Ponieważ to, co prezentujemy na tej płycie i wszystkie kompozycje, rekompozycje, aranże Adama zostały poczynione z wielkim respektem do materiału historycznego. To jest dla mnie jakby kwestia kluczowa. To nie było tylko posiłkowanie się czymś, co kiedyś było i zrobienie z tego nie wiadomo czego, tylko naprawdę głęboki wgląd w struktury tych utworów, w ich harmonię, w ich szanse właśnie na jakieś przeróbki współczesne, ale też respekt względem form. Mieliśmy taką dyskusję kiedyś, właśnie Leta Mundus, sekwencja. My nie wykonujemy bardzo często utworów historycznych w ich całości, czy też tekstów, co jest dla mnie akurat istotne, ale kiedy je skracamy, czy przerywamy, czy przenosimy, to byłam bardzo wdzięczna Adamowi, że też konsultował to ze mną, czy pytał mnie, czy to ma sens teraz. I na przykład mogłam powiedzieć, że wiesz, tutaj może dodamy ten werset, bo wtedy zachowujemy jakby pewną integralną cząstkę tego utworu, która jest sama w sobie zbalansowana już od bardzo wielu stuleci. I myślę, że ten właśnie taki detaliczny respekt do tych wszystkich rzeczy pozwala na to, że to nie jest jakaś skandalizująca przeróbka, bo to nie jest żadna przeróbka. To jest nowy wymiar, nowe spojrzenie. Płytę też zatytułowaliśmy Reminiscencje czy Echa z dawnego Krakowa, więc to jest takie marzenie senne o XV-wiecznym Krakowie w głowie jazzmenów i ludzi, którzy grają muzykę współczesną.
Kiedy pracowaliśmy nad utworem Liber Generationis, tam pojawiają się wszystkie pokolenia przed Jezusem Chrystusem i tak nam bardzo pasowało muzycznie, żeby wyciąć ostatnią frazę, jak pojawia się Jezus Chrystus, ale właśnie Agnieszka tutaj dobrze przypilnowała, bo kiedy słucha się tego tekstu po łacinie, to można tego nie zauważyć, więc dziękuję Ci, Agnieszko, że wytłumaczyłaś szybko, że jest pewna granica jednak dekonstrukcji tych tekstów. Ja nauczyłem się tego szacunku przy tym projekcie do tej warstwy, bo rzeczywiście wcześniej pozwalałem sobie przy kompozycjach innych kompozytorów, których miałem szansę opracowywać w przeszłości, w trochę inny sposób się kierować, właśnie dlatego, że nie było tam tej warstwy tekstowej. Tam mogłem raczej spróbować wczuć się w to, jaki jest klimat w tej muzyce i próbować tym klimatem jakby pójść dalej. Nie zawsze to chodziło o takie typowe kompozytorskie zabiegi, tylko co emocjonalnie czuję, że jest w tej muzyce i próbować podążać za emocją, żeby ją jakby uzupełnić, żeby ją wypełnić albo nadać jej inny kontekst. Ale tu jednak jest ta warstwa tekstowa, która ma ogromne znaczenie, a szczególnie, że wiele z tych tekstów to są teksty właśnie religijne, które no jednak mają jakiś głęboki, głęboki sens. Nie może tam zabraknąć pewnych fraz, tak jak właśnie we wspomnianym utworze Generacjonis, więc myślę, że tutaj właśnie przez to, że Agnieszka doskonale wiedziała, które warstwy są bardzo istotne, to udało nam się to doprowadzić, zdekonstruować, ale w taki sposób, żeby nie zranić tych kompozycji.
Wydaje mi się, że takie autorskie podejście do muzyki już istniejącej jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe i na przykład ja mam takie doświadczenia z muzyką ludową, muzyką etniczną. Są ludzie, którzy uważają, że trzeba na przykład oberki grać tylko i wyłącznie w tym składzie, w którym powinno się je grać, czyli skrzypce na przykład i bęben i nie ma w ogóle żadnej innej możliwości, żeby przetwarzać tą muzykę. Natomiast moim zdaniem, aby ta muzyka mogła nadal żyć i mogła zainteresowywać kolejne pokolenia, trzeba ją w sposób autorski przetwarzać i proponować nowy wymiar, aby kolejne pokolenia mogły sobie jej słuchać i mieć kontakt z tymi źródłami. Podobnie jest, wydaje mi się, z muzyką dawną i takie właśnie twórcze podejścia do różnych muzyk są jak najbardziej moim zdaniem bardzo wskazane i odkrywanie nowej emocjonalności w tym, co już było i w tym, co już kiedyś ludzie odczuwali. Bardzo ważne, bo to jest taki międzypokoleniowy dialog emocji.
Tym bardziej, że oryginalna muzyka pozostaje i w rękopisie, i w nowej edycji PWM-u, no i w nagraniach, że tak powiem, inkrudu pokazujących, jak ta muzyka brzmi. No i właśnie teraz w tych echach, powidokach, wspomnieniach, marzeniach o dawnym Krakowie również można jej posłuchać. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo zazdroszczę też państwu, którzy już mogą tę płytę wziąć do ręki. Ja na razie jeszcze obsowałem z plikami, które już same w sobie są fantastyczne, ale państwo, którzy będą słuchali tego podcastu, mogą wziąć książeczkę do ręki, mogą usiąść w fotelu, posłuchać i później włączyć tę płytę raz jeszcze i raz jeszcze. Jestem pewien, że tak będzie, ponieważ to jest muzyka, do której po prostu chce się wracać. Ona wciąga, ona prosi, wsłuchaj się we mnie. Bardzo wam dziękuję. Agnieszko, dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Adamie?
Bardzo dziękuję.
Michale, dzięki.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia przy następnej okazji, w następnym podcaście, w którym będziemy rozmawiali o innych aspektach rękopisu KRAS 52. Bardzo dziękuję. Mariusz Gradowski.
Wydawcą podcastu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.